Tradycyjnie rozpoczynamy od rozmowy ze współgospodarzem i współtwórcą Studia 37, Bogdanem Ferencem. Słoneczną nad świetną dzisiaj, patrząc na to, co dzieje się ponad naszymi głowami, bo odczuwalna plus 5, ale na termometrze plus 7 stopni. Ciśnienie dość wysokie, 1011 hektopaskali. Nie pada i widzę błękitne niebo. A co dzieje się pod niebem Galway, redaktorze naczelny portalu polska-kije.com?
Również nie pada. Słońce przebija się zza chmur. Mamy 9 stopni Celsjusza. I oczywiście nie mamy w tym momencie wiatru. Witam Państwa serdecznie i witam Ciebie, Tomasz.
Bogdan Ferenc, panie i panowie. Natomiast teraz będziemy opowiadać sobie o tym, co wydarzyło się wczoraj w kwestii pewnego uderzania się w pierś z powodu pewnych zaniedbań, a to wszystko wiąże się, jak to niektórzy mówią, dość złośliwie, bardziej niż złośliwie, z wyborczą chciwością walki o każdy głos, o każde serce tego albo tej, która głosuje, tak aby ci, którzy siedzą w irlandzkim parlamencie, sprawowali mandat społecznego zaufania. No i okazało się, że te wszystkie dane, które powinny być szczególną pieczą i otoczone wszystkimi historiami, które nazywają się bezpieczeństwem. W Unii Europejskiej nazywa się to RODO. 4 litery, które spędzają wielu administratorom sen z powiek. Natomiast no, nie udało się to partii Sinn Féin. No i cóż, przykład dla naszych partii opozycyjnych. Jeżeli coś nie wychodzi, ale też dla partii rządzących, jeżeli coś nie wychodzi, jeżeli na czymś polityk albo partia została złapana, to w te pędy zwołuje się konferencję prasową i trzeba uderzać się w pierś. A to uczyniła kto? Mary Lou MacDonald.
Zgadza się, szefowa Sinn Féin wczoraj w wieczornym wydaniu programu telewizyjnego programu RTE powiedziała, że to fakt, iż pewne przepisy zostały naruszone. Oczywiście pani Mary Lou MacDonald próbowała troszeczkę umniejszyć tutaj winę Sinn Féin, mówiąc, że no może nie do końca było tak, jak faktycznie było, że pewne zasady były tam jakieś niedociągnięcia, no ale nie można powiedzieć, że odbyło się to z całkowitym naruszeniem przepisów.
Bogdanie, ale zapytam cię o inną rzecz, bo pytanie, które może zaskoczyć słuchaczki i słuchaczy Radia Wnet, a ja je zadam.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Na Boga, skąd na mapie politycznej Irlandii miasto Frankfurt?
To mówisz o tym, o tych osobach, które administrowały stronami.
A no właśnie.
I też prawdopodobnie danymi, które zebrała Sinn Féin, a listę osób, do których wysyłała informacje, można nazwać pokaźną, ponieważ jest tam ponad 3,5 miliona nazwisk. Więc to całkiem spora grupa, która mogła zostać narażona na to, że utracone byłyby ich dane osobowe. To problem, z którym mamy tutaj do czynienia od kilku tygodni, bo wskazywano partie, które przeciwne są Sinn Féin, wskazywały, że to właśnie ugrupowanie, czyli ugrupowanie Mary Lou MacDonald ma za uszami pewne sprawki, związane właśnie z RODO i z tą słynną już listą, na której znajduje się tyle tysięcy czy też tyle milionów osób. Podkreślano, że administratorami tych stron były osoby, czy też prowadziły niektóre strony Sinn Féin osoby, które nie mieszkały nigdy w Irlandii. I to było głównym powodem, że komisarz do spraw ochrony danych osobowych zajął się w ogóle tą sprawą. Kiedy okazało się, że administratorami danych byli między innymi ludzie ze Słowacji, z Niemiec, czy też nawet z dalekich Chin, no wtedy zrobiło się bardzo nieprzyjemnie i należało skontrolować od podstaw wszystkie tutaj dane. Sprawdzono, tak jak mówią najnowsze informacje, około 1000 osób i 1000 potencjalnych naruszeń jednocześnie i wtedy uznano właśnie, że jednak nie wszystkie te zasady, którymi powinno rządzić się w czasie administrowania danymi, są spełniane. Mówi się w tym momencie, że przynajmniej jeden przepis został bardzo poważnie naruszony i dlatego nakazano utworzenie specjalnego stanowiska Sinn Féin, osoby, która będzie odpowiedzialna za administrowanie danymi, jednocześnie za ochronę danych osobowych. To, jak powiedziała pani Mary Lou McDonald, już się stało, ale pamiętajmy, że stało się dopiero po tym, jak zalecił to komisarz ochrony danych osobowych. No i tutaj oczywiście bardzo dobrze stało się, że pani McDonald przyznała się do tej winy, którą Sinn Féin popełniło, no ale z drugiej strony, czy musiało się stać to dopiero sprawą publiczną, żeby takie oświadczenie padło? Wydaje się, że to typowe zresztą działanie dla Sinn Féin, bo przecież nie tylko problemy z ochroną danych osobowych, ale problemy z finansowaniem, czy też pewnymi nieścisłościami, jakie wynikają z tego powodu. No, Sinn Féin, no tak już ma, że nie do końca zawsze mówi wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć.
Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Drogi Bogdanie, więc porzućmy teraz wielką politykę. Do Mary Lou McDonald powrócimy pod koniec naszej rozmowy, albowiem pewne memorandum już się skończyło, a więc partia opozycyjna twierdzi, że przybędzie nam bezdomnych, długotrwałych pod niebem Republiki Irlandii, ale teraz nie o tym. Pytanie, na które czekają nasze słuchaczki, szczególnie i słuchacze na Szmaragdowej Wyspie, czy 26 kwietnia doczekamy się, El redaktore, zniesienia kolejnych ograniczeń? Ja mówię, że nie. A ty jak na to patrzysz?
No nie będzie zniesienia ograniczeń. Może być pewne poluzowanie zasad, którymi teraz się kierujemy.
No ale wiesz, z tych poluzowań to mamy więcej zachorowań i to jest taka pewna nielogiczna logiczność, bo tak, z jednej strony przeżywaliśmy pierwszą falę pandemii, drugą falę pandemii, teraz trzecia fala pandemii. Wszyscy jak kaniacz dżu czekali na te szczepionki. Szczepionek jest coraz więcej, zakażeń jest coraz więcej, więc czegoś tutaj nie rozumiem w tej misternej układance wszystkich kostek Rubika, które ustawione są z hasłami walki z koronawirusem. Podobnie dzieje się w Republice Irlandii. Nadto, Bogdanie, tak jak napisałeś w swoim portalu polska-kije.com, mimo szerokiej fali szczepień, jeżeli już te szczepienia są niezbędne, no to okazuje się, że osoby najbardziej zagrożone, no wciąż w Irlandii nie są zaszczepione. Mowa o naszych wyspiarskich seniorach. To o co chodzi?
No tak, no ale przyjmijmy w tym momencie taką wersję, że ta kostka Rubika dopiero zaczęła być układana, więc nie można powiedzieć, że sytuacja zmieni się diametralnie. To, że trochę więcej szczepionek przybywa teraz na wyspę, to nie znaczy, że ci ludzie, czy też osoby, które chciałyby się zaszczepić, zostaną zaszczepione, bo nie mamy jeszcze zaszczepionych wszystkich grup, tak jak osób powyżej 70 roku życia. I to podkreślił pan Tobin, lider partii Antu, która ostatnio bardzo aktywna zrobiła się tutaj na polu irlandzkiej polityki i bardzo dużo takich właśnie rzeczy wytyka rządowi. Wracając jednak do samych szczepionek, no tutaj też mamy kolejny problem, ponieważ zostanie wydłużony okres pomiędzy podaniem jednej a drugiej dawki, znaczy pierwszej a drugiej dawki szczepionki i to też może wpływać na to, że osoby, które zostały zaszczepione, nie będą w pełni bezpieczne, bo ta szczepionka nie będzie jeszcze działać w swoim maksymalnym stopniu. No oczywiście nie szczepimy jeszcze osób młodych, nie szczepimy osób, które pracują, nie szczepimy tych grup, które najczęściej mogłyby przekazywać koronawirusa, czyli ludzi, którzy pójdą do pracy. Jeżeli tych grup nie szczepimy, to z kolei nie możemy otworzyć gospodarki, nie możemy otworzyć handlu, fabryk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie możemy tutaj mówić, czy myśleć nawet przekonaniem, że po pierwsze, pod koniec miesiąca zostaną podjęte jakieś drastyczne decyzje, że gospodarka czy pewne działy ekonomii tutaj w Irlandii zostaną otwarte, jak nie możemy się spodziewać, że po 5 maja zostanie otwarty, uruchomiony kraj. Oczywiście politycy są innego zdania i mówią, że o ile nadal spodziewają się zaszczepienia tak zwanej masy krytycznej, czyli tych ponad 80% mieszkańców kraju do końca czerwca, to w tym momencie zaczęli już dodawać, to też jest pewnego rodzaju zabiegiem marketingowym, że będzie to pierwsza dawka szczepionki. Do tej pory takie sformułowania się nie pojawiały i można chyba mieć odczucie, że jesteśmy tutaj w tym zakresie trochę manipulowani. Co więcej, no po prostu brak szczepionki, no to jest dla kraju, który opierał swoją całą przyszłą politykę w tym zakresie, no po prostu dramat. Nie można powiedzieć, że będziemy mogli szybko liczyć na otwarcie całego kraju, gospodarki i wszystkich tych udogodnień, które do tej pory mieliśmy. No i trzeba będzie czekać na to, aż zostaniemy zaszczepieni, a nie wiadomo, kiedy to się stanie. Tak jak my już, Tomaszu, wiele razy mówiliśmy, nie stanie się to szybciej niż do grudnia tego roku.
Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic, jak śpiewał nasz przedwczorajszy jubilat Wojciech Waglewski, urodzony gdzieś pod niebem Nowego Sącza. Bogdan Ferenc w studiu Dublin.
Budzisz się i słuchasz.
Natomiast, drogi Bogdanie, Tony Holohan, nasz lekarz Republiki Irlandii, główny lekarz, wrócił z niebytu, to po pierwsze. Po drugie, pewne ważne ciało medyczne dyskutowało wczoraj bardziej wnikliwie niż politycy, którzy powiedzieli tak, Johnson & Johnson, ta szczepionka jest wybawieniem na kłopoty irlandzkie. Natomiast co z tego spotkania wyszło? No i dlaczego pojawił się tak ni stąd, ni zowąd wrzucony do lamusa Tony Holohan?
Przede wszystkim pan dr Tony Holohan, czyli naczelny lekarz kraju, wrócił, nie był zwolniony, nie był odstawiony na bok, na boczny tor, żeby nie denerwować ludzi. Pan Holohan miał problemy rodzinne, konkretnie zmarła mu małżonka i wtedy no po prostu wziął urlop taki dwumiesięczny i dlatego nie było go w mediach, nie było o nim słychać. Cóż powiedzieć, no Krajowy Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego określa oczywiście poziom zakażeń, poziom zagrożeń, jakie tutaj mamy na wyspie i z ostatnich badań wynika, że dzienna ilość zakażeń wzrosła do ponad 600. No a to jest naprawdę bardzo dużo, kiedy jeszcze niedawno mówiliśmy o 200, o 300. To wiąże się oczywiście z tym, że mieliśmy w ostatnich dniach bardzo dużo ładnej pogody. Wiele osób, kiedy został nam zniesiony limit 5 kilometrów oddalenia się od domu, postanowiło wyjść na łono przyrody, spędzać czas na świeżym powietrzu. No i wtedy prawdopodobnie dochodziło do większej ilości zakażeń. Tę ilość wiąże się również z tym, że zostały otwarte place budów i szkoły, no ale tutaj nasz Krajowy Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego powiedział, że będzie się jeszcze tej sytuacji oglądał i oceni, gdzie tak naprawdę dochodzi do zakażeń i na tej podstawie wyda zalecenie dla rządu, które później może stać się podstawą do podjęcia ostatecznych decyzji i ewentualnego otwarcia, zniesienia czy obniżenia poziomu ograniczeń.
Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com. A słuchają Państwo? Studio Dublin. No to teraz musimy powrócić do partii Sinn Féin i Mary Lou MacDonald. Przed dwoma dniami słynna pyskówka pomiędzy liderką największej partii opozycyjnej a premierem rządu Republiki Irlandii, panem Michaelem Martinem. Poszło oczywiście jak zwykle o mieszkania. Premier Martin mówił w debacie, że nie jest tak źle, że są oczywiście pewne niedociągnięcia. No więc Mary Lou MacDonald pytała, gdzie są w ogóle te dociągnięcia i uważała, że dzisiejsza data, bo przecież od dzisiaj już można znowu eksmitować na bruk w Republice Irlandii. Więc Mary Lou MacDonald twierdzi wprost i bez ogródek, że przybędzie w ciągu najbliższych kilku tygodni przynajmniej 500 bezdomnych tak na stałe. Z drugiej strony, jako konserwatywne media, musimy też patrzeć na to, co nazywa się umową społeczną i rzeczą, która jest dla nas święta, czyli poszanowanie własności prywatnej, bo im więcej własności, tym więcej wolności. Jak na te sprawy patrzą irlandzcy politycy i czy generalnie to, o czym mówi z miesiąca na miesiąc, przybierając w takim grobowym tonie wypowiedzi a propos mieszkalnictwa na Szmaragdowej Wyspie, czy rzeczywiście, Bogdanie, wygląda ta sprawa aż tak źle, tak beznadziejnie?
Dobrze na pewno nie wygląda i tutaj świat polityki podzielił się właściwie na pół, bo część rządząca, czyli koalicja składająca się z trzech ugrupowań, mówi, że nie jest aż tak źle, jak przedstawia to opozycja. Natomiast opozycja twierdzi, iż nie jest tak dobrze, jak mówi o tym rząd. Tu oczywiście i jedna, i druga strona ma pełną rację. Nie można przecież wiecznie zabraniać właścicielowi domu, aby nie mógł z tym domem zrobić, co akurat sobie zaplanuje. Ale nie można też tak do końca zezwolić na wszystko, ponieważ jesteśmy w sytuacji nie do końca normalnej. Więc tutaj należy też myśleć o osobach, które wynajmują mieszkania. Do tej pory takimi sprawami zajmowała się agencja, która chroni lokatorów i ta właśnie prowadziła do niedawna ponad 400 spraw, gdzie mieszkańcy, najemcy otrzymali wypowiedzenia w okresie, kiedy tych wypowiedzeń w ogóle nie powinni dostać. W tym momencie RTB spodziewa się, że ilość spraw wzrośnie i to w najbliższym tygodniu, czy nawet dwóch maksymalnie, do około 1000 i wtedy zaczną się duże problemy, bo już dzisiaj, o ile można eksmitować, to prawdopodobnie można też, czy też będą wręczane wypowiedzenia z mieszkań i to może właśnie doprowadzić do bardzo dużego wzrostu ilości osób bezdomnych, czy też poszukujących mieszkań. To sprawa bardzo trudna i właściwie łączy się z tym, co chciałem powiedzieć na temat działania rządu, bo rząd oczywiście nie radzi sobie w zakresie budownictwa. Dużo obiecuje, dużo mówi, że zrobi, że zapowiada, że będzie tych mieszkań coraz więcej, że nawet osiąga pewne cele, które były założone wcześniej. Oczywiście ja uważam to za bezpodstawne i nie powinno się mówić w ogóle o czymś takim, bo zarówno cele sprzed pandemii nie były osiągane, jak i w czasie pandemii nie były osiągane, więc nie ma powodu, żeby twierdzić, że w tym momencie zostaną osiągnięte. Premier Martin powiedział, że w tym roku wybuduje się do 50 tysięcy mieszkań socjalnych. No ja pytam, w jaki sposób, no skoro budownictwo ledwo zipie, właściwie ledwo zaczęło działać dopiero. Także tutaj chyba pan premier troszeczkę przestrzelił i zaklina rzeczywistość. Jest oczywiście jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, a dotyczy dokładnie 30 budynków państwowych, które w tym momencie Urząd Robót Publicznych, czyli instytucja rządowa, wystawiła na sprzedaż. To gryzie się właściwie z zapowiedzią chyba przed dwóch tygodni pana ministra budownictwa, pana Dary O'Briena, który stwierdził, że władze lokalne powinny postawić na to, aby odzyskiwać pustostany, kupować pustostany i adaptować je na potrzeby osób o niskich dochodach, czy też dla osób bezdomnych.
Drogi Bogdanie, ja czytałem dzisiaj rano różne komentarze pod artykułami w Irish Timesie a propos tych sprzedawanych budynków i nieruchomości. No to jeden z Irlandczyków dopisał a propos takiej dyskusji. No ale kto chciałby mieszkać na posterunku policji?
No nie, w ten sposób nie możemy rozmawiać, ponieważ te budynki są nieużywane od mniej więcej 2012 roku. Tam oczywiście potrzebne są remonty, nieraz bardzo poważne, ale jest to jednak budynek, który można zaadaptować na mieszkanie, a tych mieszkań dla osób o niskich dochodach brakuje. Więc tutaj nie rozumiem tego rozdźwięku, bo z jednej strony minister mówi, że władze lokalne powinny kupować, a z drugiej strony urząd państwowy sprzedaje te budynki, które leżą w jego gestii. Są to budynki państwowe. Więc o czym my tutaj w ogóle mówimy? Jeżeli faktycznie rząd chciałby kupować, no bo przecież władze lokalne działają w imieniu rządu, chciałby kupować takie budynki, to po co je sprzedaje? Zaadaptować, wyremontować, i dać ludziom, którzy potrzebują te mieszkania. Ja oczywiście rozumiem, że te byłe posterunki gardy, czyli naszej irlandzkiej policji, znajdują się w małych miasteczkach i na wsiach, no ale z drugiej strony nie możemy też twierdzić, że wszyscy chcą mieszkać w Dublinie, Cork czy Galway. No i tutaj myślę, że ten rząd, to jest kolejna jego taka cecha wyróżniająca, że ta niespójność po pierwsze działań, jak i informacji, no jest właściwie w tym momencie już na porządku dziennym.
Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com, panie i panowie.
www.net.fm.
Bogdanie, wiemy już, że ważyć się jeszcze będą losy wydłużenia okresu podawania drugiej dawki szczepionki Pfizer. Wiemy o tym, że Irlandia nie osiągnie tego planu szczepień w miesiącu maju, ani w miesiącu czerwcu. Wiemy również to, że najprawdopodobniej będą nas czekać wyjazdy wakacyjne, ale nie w tym roku, przynajmniej nie ze Szmaragdowej Wyspy, jak twierdzą wszyscy politycy, z tym specjalnym dokumentem, paszportem szczepień, o którym będę mówił dzisiaj w serwisie informacyjnym Irlandia, Wyspy, Europa, Świat. Tyle tych informacji, od których może rozboleć głowa, więc teraz poproszę ciebie, El Redaktore, o coś optymistycznego, jakaś optymistyczna, a może dwie wiadomości. Świeci słońce w Galway?
Świeci słońce nadal, niestety, można powiedzieć. A optymistyczna wiadomość jest taka, że pan minister środowiska oraz transportu na siłę do Galway chce wcisnąć tramwaj. Pisałem też o tej sprawie. To jest oczywiście bardzo, bardzo dobra informacja, bo nareszcie będziemy mieli środek transportu, który nie będzie zatruwał środowiska i nie będzie dymił, kurzył oraz wydzielał spalin, ale jednocześnie pytam pana ministra, w jaki sposób to zrobi, bo tutaj na coś takiego jak tramwaj niestety nie ma miejsca.
Ale Bogdanie, znając ukształtowanie terenu, to po pierwsze, a po drugie, układ zabytkowych uliczek i budynków w Galway, kiedy spotykamy się od czasu do czasu, no to zastanawiam się, jak też będą przemieszczać się mieszkańcy nie tylko stolicy hrabstwa, ale również ci, którzy będą nawiedzać Galway z powodu zakupów różnych urzędowych historii i tak dalej, no bo my pamiętamy tutaj, cała załoga studia 37, co działo się w Dublinie, kiedy budowano kolejne nitki szybkich tych naszych tramwaji, lusów, które pieszczotliwie nazywamy gąsienicami. No i co działo się? No była to po prostu drogowa hekatomba w oczekiwaniu na to, aby przejechać 30-40 metrów, a potem pojawił się taki artykuł w bodajże w Irish Timesie, kiedy właśnie przeliczano szybkość autobusu miejskiego w godzinach szczytu i okazało się, że nawet zwykła kura jest szybsza od tego autobusu w centrum miasta, więc ja sobie tego nie wyobrażam, chociaż cel jest bardziej niż szlachetny, zwłaszcza, że też będziemy mówić o dniach Ziemi. No to jeszcze jedna optymistyczna informacja, która bezpośrednio wypływa ze źródła wiedzy o Szmaragdowej Wyspie z portalu polska-kije.com.
Przede wszystkim chodzi też o pakiet klimatyczny tutaj, który będzie wprowadzany i tak jak już powiedziałem, jest to bardzo dobre, bardzo pocieszające, ale jednocześnie nie daje nam żadnych innych możliwości, jak tylko płacenia więcej za to, co wymyślił pan minister Ryan. Ja wiem, że nie do końca jest to optymistyczne, no ale niestety taki mamy ostatnio czas, że trzeba sobie jakoś radzić z tym wszystkim, chociaż może bardziej optymistyczną informacją będzie ta, że Sinn Féin chciałoby, aby rząd rozpoczął działania na rzecz promocji małych miasteczek i małych miast, które powinny rozwijać swój lokalny handel, handel detaliczny, bo nie tylko opiera wszystko się teraz na sprzedaży online i za chwilę nie będzie się też opierać. I tutaj pani Louise O'Reilly stwierdziła, że tym powinien zająć się nasz wicepremier, czyli Leo Varadkar, a ona bardzo chętnie w tym będzie mu pomagać.
No i coś w tym jest, co mówisz o zmianach klimatycznych. No ale to również zmiana sposobu patrzenia i punktu patrzenia polityków, no bo przecież w Polsce mówiono przed wyborami w 2015 roku i w roku 2019, że węgiel jest podstawą naszej gospodarki. No i cóż, okazuje się, że tego węgla nie będzie już w Polsce do roku 2049. Nie wiem, co na to wyborcy związani z branżą górniczą, no ale podobnież w Polsce wszystko jest już do pięte na ostatni guzik. Pożyjemy, my zobaczymy, ale nie chcę być kasandrycznym człowiekiem. Człowiekiem Kasandry, który wieści różne dziwne wydarzenia i protesty społeczne. To dopiero przed nami. Jedno jest pewne. Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com, współzałożyciel studia 37, współgospodarz tej części studia Dublin. Dziękuję ci pięknie, redaktore.
Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tomaszu i przypomnijmy, że dyrektorzy największych spółek tutaj w Irlandii spodziewają się, iż irlandzka gospodarka zostanie otwarta do końca roku.
No właśnie, czyli to jest mniej więcej tak, jak mówimy od prawie roku z haczykiem, że patrząc na te wszystkie zapowiedzi, komentarze, to wszystko, co między wierszami, że ta pandemia potrwa przynajmniej 2 lata, no i cóż, niestety, bije się w wielką pierś, mieliśmy rację. Bogdan Ferenc, panie i panowie, dziękuję pięknie.
Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia.